Księga szósta. Dzień fałszywego króla. Rozdział pierwszy. Zanim rozpocznę nową księgę, muszę pochwalić miniony czas, kiedy to bez przeszkód podróżowałem po różnych krajach i uczyłem się wielu umiejętności, bo czasy takie już chyba nigdy nie wrócą. Podróżowałem po świecie, który od 40 lat nie zaznał wojny, a królewscy strażnicy strzegli karawanowych dróg i chronili kupców. Królewskie okręty zaś ochraniały rzeki i morza przed piratami. Granice były otwarte, a kupcy i podróżnicy, którzy przywozili z sobą złoto, mile byli widziani we wszystkich miastach. Ludzie nie lżyli się wzajemnie, lecz kłaniali się sobie i opuszczali dłonie do kolan i uczyli się nawzajem swoich obyczajów. Wielu zaś ludzi oświeconych władało różnymi językami i pisało dwoma rodzajami pisma. Pola były nawadniane i przynosiły bogate plony, a zamiast rzeki, spływający z nieba Nil zwilżał pola w czerwonych krajach. Podróżując, widziałem trzody bydła pasącego się bezpiecznie na pastwiskach, a pasterze nie nosili oszczepów, tylko grali na fujarkach i śpiewali wesołe piosenki. Winna latorośl krzewiła się bujnie, a drzewa owocowe uginały się pod ciężarem owoców. Kapłani byli tłuści i lśnili od oliwy i pomad, a dymy z niezliczonych ofiar unosiły się ze świątynnych podwórców we wszystkich krajach. Także i bogom wiodło się dobrze i byli łaskawi dla ludzi i porastali w sadło od obfitych ofiar. Bogacze stawali się coraz bogatsi, możni coraz możniejsi, a biedota coraz biedniejsza. Jak to ustanowili bogowie, także wszyscy byli zadowoleni i nikt nie sarkał. Tak oto został mi w pamięci ten miniony czas, który prawdopodobnie nigdy już nie powróci. Czas, gdy męskość moja była jeszcze młoda i członki nie nużyły mi się podczas długich podróży, a oczy moje chciwe były świata i pragnęły oglądać nowe rzeczy. Serce zaś łaknęło wiedzy i chłonęło ją łapczywie. Jak bardzo uporządkowane i podobne do siebie były w tym świecie wszelkie życiowe sprawy. O tym świadczy najlepiej fakt, że dom handlowy przy świątyni w Babilonie bez wahania wydał mi złoto w zamian za gliniane tabliczki otrzymane w moim domu handlowym w Simirze. Jak również i to, że w każdym mieście mogłem kupić wina z portu lub wina z gór, przywożonego z daleka. Także w miastach Syrii uważano za najlepsze wino z gór Babilonu, w Babilonie zaś płacono złotem za wino syryjskie. Kto tylko miał złoto, mógł sobie kupić niewolników różnej miary, dzieci, mężczyzn, młode dziewczęta, by zażywać z nimi rozkoszy. Mógł także wynagradzać płatne sługi. Lecz ten, kto złota nie miał, musiał pracować, aż skóra mu grubiała i chropowa ciała, ręce twardniały, a kark wyginał się w kabłąk. A gdy ktoś chciał włamać się do domu bogacza i skraść złoto, by mieć na wino, przyjemności i kupowanie niewolników, chwytano takiego i wieszano na murze głową w dół, innym ku przestrodze. Wyraziwszy w ten sposób pochwałę dla minionych czasów, kiedy to nawet słońce świeciło jaśniej i wiatr był łagodniejszy niż w naszych złych dniach, opowiem o moich podróżach i o wszystkim, co widziały moje oczy i słyszały moje uszy. Pierw jednak opowiem o tym, jak wróciłem do Simiry. Gdy bowiem wróciłem do swego domu, do Simiry, wybiegł mi na spotkanie kaptach, wołając wielkim głosem i płacząc z radości i rzuciwszy mi się do nóg powiedział: Błogosławiony niech będzie dzień, który sprowadził cię do domu, mój panie, a więc jednak wróciłeś, choć sądziłem, żeś zginął na wojnie i pewny byłem, że rozpruł cię jakiś oszczep, gdyż nie troszczyłeś się o moje przestrogi, lecz chciałeś koniecznie dowiedzieć się, jak wygląda wojna. Nasz Skarabeusz jest jednak naprawdę mocnym bogiem, jeśli zdołał cię ochronić i dobry jest dzisiaj dzień. Serce moje pełne jest radości, gdy patrzę na ciebie i radość tryska z moich oczu łzami, gdyż nie mogę się powstrzymać od radości, choć już przypuszczałem, że odziedziczę po tobie całe złoto, któreś złożył w domach handlowych w Simirze. Ale nie żałuję tego straconego majątku, bo bez ciebie jestem jak koźlątko, które odbiło się od matki i beczałbym rozpaczliwie i dni moje byłyby mroczne. Ani też pod twoją nieobecność nie okradałem cię więcej niż przedtem, lecz pilnowałem twego domu, majątku i wszystkich interesów, tak że wracasz bogatszy niż wyjechałeś. Obmył mi stopy i polał mi ręce wodą i dogadzał mi na różne sposoby, krzycząc nieprzerwanie, dopóki nie kazałem mu milczeć i nie powiedziałem. Przygotuj śpiesznie wszystko do drogi, bo wyruszamy w długą podróż, która być może potrwa wiele lat i pełna będzie trudów i wysiłków. Pojedziemy bowiem do kraju Mitanni, do Babilonu i na wyspy na morzu. Wtedy Kaptach zaczął drzeć się w niebogłosy i zawołał: bodajbym nigdy nie przyszedł na ten świat, bodajbym nigdy nie utył i nie miał dobrych dni. Im lepiej bowiem wiedzie się człowiekowi, tym trudniej mu zrezygnować z tego, co dobre. Gdybyś udawał się w podróż na miesiąc lub dwa, tak jak to robiłeś przedtem, nic bym nie mówił, lecz pozostałbym spokojnie w Simirze. Ale skoro twoja podróż potrwa lata, możliwe, że nigdy nie wrócisz i że cię już nigdy nie zobaczę. To też muszę ci towarzyszyć i zabrać z sobą naszego świętego Skarabeusza, bo w takiej podróży potrzebujesz całego swego szczęścia, a bez Skarabeusza spadłbyś w przepaść lub nadzialiby cię na oszczepy rabusie. Beze mnie i bez mego doświadczenia jesteś jak cielak, któremu złodziej spętał tylne nogi i wziąwszy na plecy niesie dokąd chce. Jesteś beze mnie jak człowiek z zawiązanymi oczyma, który na próżno maca przed sobą rękami. Beze mnie każdy, z kim się spotkasz, z radością ukradnie ci, co tylko zechce. Ale ja na to nie pozwolę. Jeśli już bowiem ktoś ma cię okraść, to lepiej, żebym to ja był, bo robię to z umiarkowaniem i stosownie do moich dochodów, starannie doglądając twoich korzyści. Najlepiej byłoby jednak dla nas zostać w naszym domu w Simirze. Kaptach robił się bowiem z roku na rok bezczelniejszy i mówił już o naszym domu i o naszym Skarabeuszu, płacąc zaś za cokolwiek mawiał o naszym złocie. Mnie jednak znudziło się słuchać jego biadania, także w końcu wziąłem kij i złoiłem mu jego gruby tyłek, by rzeczywiście miał powód do narzekania, po czym powiedziałem: serce mówi mi, że za twoją bezczelność pewnego pięknego dnia zawiśniesz na murze głową w dół. Zdecyduj się więc w końcu, czy pojedziesz ze mną, czy zostaniesz tutaj, lecz przede wszystkim skończ wreszcie swoim wiecznym narzekaniem, od którego uszy mi puchną, gdyż mam się przygotować do dalekiej podróży. Wtedy Kaptach uspokoił się i pogodził z losem i zaczęliśmy się gotować do drogi. A że poprzysiągł, iż nigdy nie postawi stopy na pokładzie okrętu, przyłączyliśmy się do karawany zdążającej do północnej Syrii, albowiem chciałem zobaczyć lasy cedrowe w Libanie, skąd sprowadzono budulec do pałacu Faraona i drzewo na świętą Uciamona. O samej podróży niewiele mam do opowiedzenia, była bowiem monotonna i nie napadli nas żadni rabusie. Gospody były doskonale zaopatrzone, jedliśmy i piliśmy świetnie, a na kilku postojach zgłosili się do nas chorzy, których uleczyłem. Podróżowałem w lektyce, gdyż dość już miałem jazdy na ośle. Także i Kaptach nie był zbytnio zachwycony osłami, ale nie mogłem go wziąć do lektyki, by nie stracić poważania w oczach innych podróżnych, gdyż był moim służącym. To też Kaptach wielce narzekał, życząc sobie śmierci. Wskazywałem mu na to, że mogliśmy odbyć tę podróż szybciej i wygodniej statkiem, ale to nie pocieszyło go zbytnio. Suchy wiatr ciął w twarz, tak że bezustannie musiałem smarować skórę olejkami. Pył dusił w gardle, a piaskowe pchły dręczyły mnie wielce. Uważałem jednak te niewygody za błahostki, a oczy moje cieszyły się wszystkim, co oglądałem.